Witam Państwa w koniecznie Przemysław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą naprawdę bardzo interesujący artykuł. Artykuł, w którym będę komentując, będę łączył sposób traktowania Polski i sposób traktowania Chin w jedno. Albowiem oczywiście jest to, znaczy inaczej traktuje się, inaczej wielcy, inni wielcy traktują wielkiego, a inaczej inni wielcy traktują zdecydowanie mniejszego, znaczy tego wielkiego to Chiny, a tego zdecydowanie mniejszego to Polskę, ale jest pewien wspólny mianownik. Ja myślę, że ten wspólny mianownik wynika stąd, że to są ci sami wielcy, którzy rozgrywają. Tutaj podano w tym artykule, w pierwszej części, ten pan podał nazwy czterech krajów, czyli Rosja, Niemcy, Bruksela i Bruksela. Powiedzmy sobie, że to jest cudzysłów Bruksela i Francja. Natomiast ja uważam, że jestem przekonany, że państwo również tak myślą, że tak naprawdę to nie oni grają, tylko jeszcze w dodatku ktoś jest znacznie wyżej od nich. Ktoś rozgrywa tą partię również nimi. A tym kimś są międzynarodowe organizacje żydowskie, w ogóle Żydzi generalnie na całym świecie, włącznie z Izraelem. Dobrze, i teraz proszę Państwa, i to one rozgrywają tą partię zarówno w stosunku do nas, do Polaków, jak i w stosunku do Chińczyków. Oczywiście to są różne wojny, ale jak powiedziałem, wspólny mianownik jest ten sam, sposób traktowania. Powtarzam jeszcze raz pytanie pytanie, które już miało miejsce w poprzedniej części i jedziemy dalej. Roger Scruton wprowadził do naszego dyskursu termin ojkofobia, idealnie pasujący do elit trzeciej RP. Dlaczego inteligenci w cudzysłowie w Polsce odnoszą się z taką niechęcią, by nie powiedzieć pogardą do własnej kultury, historii, reszty społeczeństwa? Odpowiedź. Sam pan użył słowa inteligenci z dużą ironii, bo inteligenci też również, to słowo jest w cudzysłowie. Bo ci, których ma pan na myśli, inteligentami są najwyżej nominalnie z tytułu wykonywanych zawodów, nie zaś za sprawą pewnego etosu, będącego podstawą i miarą przynależności do tej warstwy społecznej. W każdym razie nie wodzą się oni ani z tradycji polskiego oświecenia, ani z okresu pozytywizmu i dwudziestolecia międzywojennego, czyli owej niegdysiejszej prawdziwej inteligencji, która była odpowiedzialna za losy narodu lub przynajmniej służyła mu w miarę swoich możliwości. Ci tak zwani inteligenci obecni, o których pan mówi, to w gruncie rzeczy noworysze, którym kultura masowa dysponująca niesłychaną władzą całkowicie przewróciła w głowie, wmawiając, że są współczesnym patrycjatem. Na ogół są to ludzie z awansu, a tacy bardzo nie lubią, kiedy im się przypomina, skąd pochodzą, i to nie tylko społecznie, ale i narodowo, jeśli pochodzenie to wskazuje na niejaką prowincjonalność w dodatku po przejściach. Tak w naszym przypadku, jak w moim przypadku, zaraz do tego wrócę. Tacy ludzie niezwykle egoistyczni i samolubni za każdą cenę odetną się od swojej tożsamości, byle tylko wkupić się w łaski możnych tego świata i udawać na salonach arystokrację. Podsumowując, przyczyną owej pogardy i wstydu jest głęboki kompleks niższości, który chcą sobie zagłuszyć, a poza tym trywialna żądza dominacji. Proszę Państwa, pozwolę sobie teraz odnieść się znowu do własnych doświadczeń życiowych, do własnych doświadczeń własnej rodziny. Jak Państwu mówiłem, miałem, już nawet nie wiem czy, ale jeszcze mam. A w dalszym ciągu ci panowie żyją. Ludzi i pani zresztą, ludzi, którzy właśnie byli tymi takimi nowymi inteligentami. Jedna z tych pań, pamiętam, wczesne lata 70., kiedy była mowa o Nowym Zakopanem, pewnie niewiele osób, znaczy tylko starsze osoby mogą to pamiętać, kiedy chodziło o zbudowanie alternatywnego ośrodka takiego narodowego, polskiego, nowego Zakopanego w Sudetach, być może w okolice Karpacza, tam będę szukano to. I ta pani zresztą, osoba, która w tej chwili jest od dawna profesorem która całe życie niszczyła polską naukę, bo zajmowała się właśnie polską nauką, przez całe życie niszczeniem jej. Ta osoba wówczas już bardzo niechętnie, żeby nie powiedzieć jeszcze bardziej niechętnie podchodziła do tej sprawy, jak do wielu, wielu, wielu innych. Natomiast osobiście niszczyła, jak powiedziałem, polskie szkolnictwo. Ale takich osób było wiele, jej mąż, mój wujo, no po prostu kolejny. Także to są przykłady ludzi, którzy przyszli z nizin. Tylko że różnica między nimi i mną polega na tym, polegała i polega na tym, że ja czuję zaszczyt, znaczy u mnie ten zaszczyt wynika z faktu, że ja jestem potomkiem chłopów z jednej strony, a z drugiej strony jestem potomkiem lwowiaków. Drobnomieszczan bez wątpienia, lwowskich. I to mi daje ogromną siłę. Wewnętrzną siłę, to mi daje wewnętrzną siłę, dlatego też czuję zawsze potrzebę mówienia o tym, że jestem chłop z chłopa i lwowiak z lwowiaka. Jakoś nie zauważyłem, żeby ktoś w swoim, nie tylko w swoim otoczeniu, ale w ogóle w polskim internecie, żeby ktoś był dumny z tego, że pochodzi z chłopstwa. No a ja jestem dumny i będę dumny. I tutaj rozumiem, iż ta właśnie nowa inteligencja, jak bym ją nazwał, ci ludzie, którzy pochodzą z chłopstwa, którzy się dorwali do tych tytułów, do władzy na uniwersytetach i szkołach wyższych, ci ludzie jakby odcięli się kompletnie od swoich korzeni. Oni się wstydzą. Oni się wstydzili, wiem o tym, że się wstydzili i wstydzą swoich korzeni. No to są właśnie od tacy ludzie. Tacy ludzie, o których tutaj mowa. Także pozwoliłem sobie dlatego na ten wtręt, albowiem znałem ich, widziałem ich, znam ich. To są ludzie z mojej rodziny. Pytanie. Niestety ich publiczna działalność, głównie w szeroko pojętej sferze medialnej, przynosi fatalne skutki, aniśmy się obejrzeli, gdy lansowana przez nich niska ocena polskości zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. I odpowiedź. Co gorsza, została ona podchwycona na Zachodzie, który zresztą oczekiwał na taki sygnał. Nie trzeba było długo czekać, aby w Brukseli, a także w Paryżu, Berlinie, bądź samodzielnych podmiotach, zaczęto alarmować, że w Polsce rzemie nacjonalizm, populizm, klerykalizm, a na straży wartości europejskich, w cudzysłowie, stoi wyłącznie oświecona kasta lewicą liberalnych mandarynów. A zatem utrzymanie tego reakcyjnego narodu w ryzach demokracji i poskromienie jego rzekomych tęsknot faszystowskich, w cudzysłowie, zapewnia jedynie władza owej oligarchii, jaka powstaje i zapanowała w wyniku histerycznego kompromisu przyjętego przy tak zwanym okrągłym stole. Taka jaskrawie fałszywa interpretacja sytuacji polityczno-społecznej w Polsce była na rękę zarówno całej Unii, jak i Niemcom, jako najbliższemu sąsiadowi. Pamiętajcie Państwo, miejcie z tyłu głowy, głównie chodzi o Żydów. Od 30 lat to Żydzi nas opluwają na całym świecie. A wychodziła, cytuję dalej, bowiem naprzeciw wyznawanej tam od dawna koncepcji, aby nasz kraj przy wszelkich pozorach niezależności i suwerenności był jedynie wielkim rynkiem zbytu i taniej siły roboczej, zawiadywanym przez wąską, acz wysoko uprzywilejowaną grupę zarządców sterowaną przez wielkie centra polityczne na Zachodzie i służącą ich interesom. Dlatego też, gdy w demokratycznych wyborach owa kierownicza kadra wraz z całym swoim politycznym zapleczem poniosły sromotną klęskę, podniósł się krzyk, że oto Polska, nieledwie na wzór III Rzeszy w 1933 roku, stacza się w przepaść narodowego socjalizmu, a przez to zaczyna zagrażać międzynarodowemu ładowi ustanowionemu przez multikulturalną Unię stojącą na straży wolności i postępu. Wtedy właśnie wojna polsko-polska weszła w nową, zaostrzoną fazę, która trwa do dzisiaj. Proszę Państwa, Cóż, wygląda na to, że tych części będzie znacznie więcej, albowiem no, nie mogę sobie nie pozwolić na pewne dywagacje. To w końcu ma być, gdybym chciał, żebyście Państwo sobie to przeczytali, no to dałbym link i nie musiałbym nic mówić. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo również znali mój punkt widzenia. Zapraszam zatem do trzeciej części tego naprawdę bardzo interesującego artykułu, mówiącego, wydawałoby się, o rzeczach trywialnych i oczywistych, ale myślę, że nie dla wszystkich trywialnych i nie dla wszystkich oczywistych. Dziękuję, zapraszam na następną część.